Minęła godzina 12, jak zawsze o tej porze przenosimy się do przekucia. Kiedyś mawiałem właśnie, że przenosimy się do określonej uczelni, ale teraz oczywiście przenosimy się do programu Przekuć w Sukces, czyli Przemek Krawczyk jest już razem ze mną. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, do Uniwersytetu Życia się przenosimy.
Do Uniwersytetu Życia, do Uniwersytetu Życia i Biznesu. Albo jak to mają niektórzy na swoich profilach, Wyższa Szkoła
Robienia Hałasu.
Robienia hałasu, dokładnie tak. Dobra, pożartowaliśmy sobie, ale jeszcze miesiąc temu nie było tak do żartów wszystkim, mimo że może gdzieś tam nawet was to ominęło, dlatego że było to dosyć ciche wydarzenie, wydaje mi się, jak na skalę... Mniej niż miesiąc, tak, ale wydaje mi się, że było to dosyć ciche wydarzenie, jak na skalę tego, co mogło się wydarzyć, w ogóle w skali światowej również, to niewiele osób o tym mówiło, a byliśmy na skraju przepaści praktycznie, hej!
No, ja też jestem w szoku i tutaj musimy się przyznać z Kamilem nieskromnie, że mieliśmy nosa, bo jak ten temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, wybuchł, przynajmniej w moich bańkach informacyjnych.
No w moich też, ale normalnie w mediach ogólnych...
Głównego nurtu. To ja wtedy sobie pomyślałem, Boże, nagrajmy to już teraz, zróbmy odcinek specjalny, ważne rzeczy się dzieją, musimy mieć rękę na pulsie, ale gdzieś doszliśmy do wniosku, że najważniejsza jest konsekwencja, czekamy na kolejny poniedziałek z tym nagraniem i... czuwała nad nami niewidzialna ręka rynku, bo w międzyczasie powydarzało się jeszcze więcej, wydarzyły się rzeczy, które wydaje się, że nie mogły się wydarzyć i wszyscy analitycy mówili, nie, to się na pewno nie wydarzy, a jednak się wydarzyło, więc mamy o czym rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiać o fali bankructw w sektorze bankowym, która w marcu przelała się przez świat, bo gdybyśmy nagrywali właśnie tydzień temu, to bym powiedział, że się przelała przez Stany Zjednoczone, ale dzisiaj można powiedzieć, że się po prostu przetoczyły przez świat. No i część z was być może słyszała o tak zwanym bank run. Kamil, z czym ci się kojarzy bank run?
Ja wiem doskonale, że to jest ucieczka z banków całkowicie i to dla banków jest definitywnie najgorsze zjawisko, które może nastąpić, dlatego że technicznie bank nie ma tylu pieniędzy, co wszyscy ludzie, którzy w tym banku są. Więc on cały czas tymi środkami miesza je, magluje, inwestuje, żeby te asety cały czas, na tym generalnie banki zarabiają. No, więc jeśli zbyt dużo ludzi naraz, co różne liczby są różne liczby w stosunku do tego się pojawiają, ile ludzi musi naraz wypłacić pieniądze, słyszałem o 10% nawet, w przypadku niektórych banków słyszałem o 30%, ale to raczej do 50% nie dochodzi. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której to właśnie ten określony procent wypłaca naraz środki i bank przestaje być wypłacalny, przez co już więcej ludzi nie może, traci zaufanie, bank upada, bank run.
Tak jest, dokładnie. To nie chodzi o jakiś bieg charytatywny, w którym osoby pracujące w branży bankowej po prostu pokonują 5 kilometrów i zdobywają medale. Tak, tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy klienci masowo zaczynają wycofywać swoje pieniądze, swoje papiery wartościowe z jakiegoś banku. Jest to zazwyczaj konsekwencją jakiejś paniki. I taki ostatni spektakularny bank run i krach to był 2008 rok i na pewno pamiętacie, taki ogromny holding finansowy, on się nazywał Washington Mutual, on upadł, ale trwało to 8 miesięcy i to był taki, analitycy mówili, że to był taki, to jest taki bank run, prawda, że tak szybko w 8 miesięcy bank od jakiejś sytuacji super stabilnej i ratingów AAA, czyli najlepszych z możliwych, po prostu upadł. Natomiast mieliśmy do czynienia 2 tygodnie temu z bank runem na Silicon Valley Bank i słuchajcie, ten bank run trwał, wiecie ile? 48 godzin, czyli w 2 dni, w 2 doby od sytuacji, w której wszyscy śpią spokojnie i cieszą się, że zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ogłasza się upadłość. I tak oto 10 marca władze stanu Kalifornia ogłosiły, że zamykamy Silicon Valley Bank. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że to jest chyba pierwszy w historii świata bankructwo, które zostało spowodowane przez wpisy na Twitterze. Słuchajcie, Mark Tłuszcz i tutaj absolutnie nic nie przekręciłem. Pan ma na nazwisko Tłuszcz, jest pewnie jakimś potomkiem polskich imigrantów, bo ma polsko brzmiące całkiem takie, no, ciekawe nazwisko. Kto się urodził pod Warszawą po wschodniej stronie, to też z Tłuszczem wie, że mamy dużo wspólnego. On jest dyrektorem generalnym Mangrove Capital i on przed kilka dni przed bankructwem SVB napisał: jeżeli nie doradzasz swoim firmom, żeby wypłaciły gotówkę z SVB, to nie wykonujesz swojej pracy jako członek zarządu lub akcjonariusz. No więc to jest, słuchajcie, próbka tego, w jaki sposób zaczęły osoby ze świata finansjery się wypowiadać. Używając caps locka, John Calacanis, to jest taki znany inwestor w Dolinie Krzemowej, napisał: powinieneś być teraz absolutnie przerażony. No i oczywiście hashtagi, które odnosiły się do SVB. No i to trwało kilka dni. I właśnie musicie wiedzieć, że SVB to jest bank, który masowo, to znaczy większość jego klientów to są startupy, i to jest bank, to był bank inwestycyjny. To był bank, w którym raczej nie trzymało się gotówki, jeżeli było się zwykłym amerykańskim obywatelem, tylko to był bank inwestycyjny i tutaj większość pieniędzy była ulokowana właśnie w startupach. I rzeczywiście w weekend, tak, zaraz sprawdźmy sobie, bo mi się wydaje, że 10 marca,
To był piątek,
więc te wpisy się zaczęły pojawiać weekend wcześniej i tak już od poniedziałku jakiś lekki niepokój, ale no nikt właśnie nie sądził, że to się na taką skalę rozleje, i zaczęli ci klienci, czyli właściciele tych startupów, no dość tak masowo wypłacać te środki, właśnie do momentu, w którym już okazało się, że tej gotówki na pokrycie bieżących wypłat nie ma. I przekroczony został taki Rubikon i 10 marca, żeby uratować sytuację, władze Kalifornii zamknęły Silicon Valley Bank. Taki bardzo znany inwestor Bill Ackman napisał kilka dni później, że upadły trzy kostki domina, kolejna jest w drodze, rynek znajdzie swoją następną ofiarę, jeżeli pozwoli jej się upaść. No i teraz trzy kostki domina upadły. Więc już domyślacie się, że bankructwo SVB pociągnęło za sobą, słuchajcie, inne spektakularne upadki, bo przede wszystkim Signature Bank to był jeden z największych banków na świecie, który handlował kryptowalutami i gromadził kryptowaluty, upadł i zakończył też swoje działanie taki bardzo duży fundusz inwestycyjny, nazywał się Silver Capital. I no to w świecie takim właśnie dlatego te informacje na początku się nie przebiły do mainstreamu, bo to raczej nie były instytucje, w których pieniądze trzymali obywatele, tacy zwykli, regularni ludzie, prawda? Tylko to były instytucje z branży bankowej, które były bardziej kojarzone właśnie wewnątrz branży. Dlatego też na początku, no, w tej bańce właśnie, powiedziałbym to ładnie, biznes insiderowej, no to były breaking newsy i tam wszyscy o tym mówili, ale no jakieś media głównego nurtu tego od samego początku no nie podchwyciły. No więc było to wydarzenie w sumie bez precedensu. I tutaj mam takie wrażenie, że bardzo dużą odpowiedzialnością i bardzo takim rozsądnym, chłodnym podejściem wykazał się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który w zasadzie już na początku zlecił wypłacenie tym wszystkim instytucjom, osobom, które miały jakieś środki ulokowane w tych upadłych bankach, zlecił, żeby wypłacić im ich pieniądze. Wiecie, że istnieją różne fundusze gwarancyjne, które do pewnej wysokości, prawda, gwarantują, że nawet w przypadku bankructwa banku odzyskasz te środki. Wiecie, że w Polsce istnieje bankowy fundusz gwarancyjny i swoje środki do wysokości równowartości 100 tysięcy euro, czyli no prawie 500 000 zł, każdy klient powinien odzyskać, korzystając z takiego funduszu, nawet kiedy bank upadnie. Ale Barack Obama, co ja gadam, Joe Biden, widzicie, moje sympatie wychodzą chyba. Joe Biden obiecał, że wszyscy odzyskają 100% środków, czyli również ci, którzy mieli ulokowane więcej. I to, mam wrażenie, schłodziło tę sytuację na chwilę, wprowadziło taki pewien element tutaj kontroli nad tą całą sytuacją, ale coś za coś. I już Na pewno osoby, które pracują w branży regulacyjnej, albo te osoby, które uważają, że państwo powinno mieć większą kontrolę nad dużymi firmami czy nad instytucjami bankowymi, na pewno się cieszą, no bo w zamian za to już amerykańskie instytucje regulacji finansowej wprowadziły nowe przepisy, które jeszcze bardziej będą regulować te banki, jeszcze bardziej będą rygorystycznie je sprawdzać, będą i przykręcać śrubę, więc to jest w zasadzie taka no, konsekwencja tego, że pomagamy wam, ale w zamian za to, słuchajcie, wchodzimy jeszcze bardziej na grubo i jeszcze bardziej będziemy tutaj trzymać pieczę nad tym, co wy robicie.
Chwilą, że tweety padły. Wszyscy wszystkich ostrzegali, ludzie zaczęli wypłacać, firmy zaczęły wypłacać, startupy. No ale dobra, ale to przed czym, dlaczego ta panika się w ogóle rozpoczęła? Skąd to się wzięło, że w ogóle te tweety zaczęły się pojawiać? I czy w ogóle, gdyby tych tweetów nie było, to oznacza jednocześnie, że ten bank by nie upadł?
I to jest bardzo tajemnicza sytuacja, bo ja starałem się mocno wniknąć i dowiedzieć się, no dlaczego tak się w ogóle stało. Na razie nie ma winnych, na razie to jest sytuacja, która no, jest taka mocno tajemnicza, ale na pewno Kongres Stanów Zjednoczonych będzie starał się tę sprawę wyjaśnić. Już się mówi o tym, że na pewno powstanie jakaś taka komisja śledcza. Przede wszystkim Patrick McHenry, który jest przewodniczącym Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów, nazwał to zamieszanie pierwszym atakiem na banki napędzonym przez Twittera i obiecał, że Kongres i Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych się tym zajmą. Więc to może być działanie konkurencji, prawda? To może być, i to jest, jest taka teoria, do której ja przejdę później, bo no ona jest też wiarygodna, ale to jest teoria dotycząca w ogóle podwyżek stóp procentowych. I teraz, jak wiecie, na całym świecie podwyższa się te stopy procentowe. Widzicie to w Polsce, w innych krajach też to się dzieje, w Stanach Zjednoczonych. To się nazywa jastrzębią polityką. Czyli gwałtowne, wysokie podwyżki stóp procentowych ekonomiści nazywają jastrzębią polityką banków centralnych. I w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z taką polityką. Te stopy procentowe idą mocno do góry. No i teraz bankructwo jakiegoś dużego banku, wprowadzenie tego elementu niepewności i paniki do rynków finansowych trochę studzi zapędy tego banku centralnego, Fedu w przypadku Stanów Zjednoczonych. I już teraz Fed obiecał, że w najbliższym czasie podwyżek stóp procentowych nie będzie, żeby jeszcze ludzi bardziej nie denerwować. Więc być może jakaś grupa, której zależało na to, no a wielu ludziom zależy na tym, żeby stopy procentowe były na jak najmniejszym poziomie, szczególnie tych, którzy się kredytują. A tutaj pamiętajcie, że cały świat się kredytuje i w ogóle cała branża, nie wiem, startupowa nowych technologii na świecie, no to utrzymuje się z pożyczek i z kredytów i z inwestycji. No więc być może to było właśnie to lobby, które miało zatrzymać podwyżki stóp procentowych. I do 13, ja to śledziłem tą sprawę dzień po dniu. 13 marca zerknąłem, że ta sytuacja zaczyna już wpływać na sytuację bankową na całym świecie. Credit Suisse, Commerzbank, Deutsche Bank, indeksy poleciały tych największych banków na świecie między 5 a 10% w dół. Spojrzałem na polskie notowania banków na giełdzie. PKO, mBank, Alior, Santander, Millennium, wszystkie straciły. No, jak spojrzałem sobie na WIG banki, czyli taki wykres zbiorczy dla banków, no to było 4% w dół. No i ostatnio te akcje szły do góry, widać było pewne odbicie, więc dla mnie to jest jednoznaczny znak, że to się wiązało z tymi upadkami amerykańskich banków. No i już, słuchajcie, tego samego dnia eksperci, czyli osoby, które reprezentowały właśnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, osoby, które w Radzie Polityki Pieniężnej Polskiej pracują i rzecznicy prasowi banków zaczęli masowo wypuszczać takie oświadczenia, że zapewniamy, że jesteście bezpieczni, nic się nie dzieje, monitorujemy tę sytuację. No i tutaj no, ciężko by było oczekiwać jakiegokolwiek innego komunikatu, no bo nawet jeżeli jest źle, prawda, no to się ludzi próbuje uspokoić, więc nawet gdyby wszyscy wiedzieli, że zaraz będzie krach, no to i tak do ostatniego momentu próbujemy studzić nastroje, ale prawda jest taka, że banki w Europie są jeszcze bardziej doregulowane niż w USA i to o wiele bardziej. Przepisy Unii Europejskiej są w tym temacie no takie dość restrykcyjne, a polski sektor bankowy jest jeszcze bardziej doregulowany niż średnia Unii Europejskiej, więc ja osobiście byłbym spokojny. I uważam,
no dobra,
że...
jesteśmy spokojni, tak. Bo cała sytuacja się uspokoiła, ale przez moment była taka, no w mojej bańce była taka ogólna mini panika, co się zaraz wydarzy, że czy nie będziemy mieli już za moment powtórki Lehman Brothers, i zaraz nie będzie kolejnego kryzysu światowego przez to, bo praktycznie można powiedzieć, że byliśmy na krawędzi. Gdyby nie decyzje, które zapadły, które uspokoiły sytuację, to nie wiem, jakby to się skończyło. Tak. Czy byliśmy, czy to jest realne zagrożenie, czy byliśmy na tej krawędzi?
Przez chwilę byliśmy. Mam wrażenie, że do momentu, kiedy nie wkroczyły władze, administracje Stanów Zjednoczonych, było takie ryzyko. Bo to jest efekt domina. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy są ze wszystkim połączeni. Każdy bank z jakimś bankiem jest połączony. Te instytucje pożyczają sobie pieniądze, inwestują w siebie nawzajem, emitują jakieś papiery dłużne, które ich ze sobą łączą. Mają udziały, tak? Są banki, które przyjmują inne banki, więc to jest troszkę tak właśnie jak ten efekt motyla, czyli bankructwo jakiegoś małego może za sobą pociągnąć w jakiejś perspektywie dłuższej też większych graczy. I dopiero te oświadczenie, że wszystkie wasze depozyty są bezpieczne, że wypłacamy 100% środków, to ludzi uspokoiło i no tutaj jak bardzo byśmy nie mieli jakiegoś wolnorynkowego podejścia, jak bardzo byśmy nie lubili ingerencji z sektora publicznego i władz w to, co się dzieje w sektorze prywatnym, to tym razem mam takie wrażenie, że zachowano się odpowiedzialnie. Chciałbym tutaj z tego miejsca właśnie tych, którzy o tym decydowali, pochwalić i powiedzieć, że prawdopodobnie uniknęliśmy właśnie jakiegoś dużego kryzysu, a musicie wiedzieć, że obecnie sektor bankowy jest w bardzo dużym kryzysie, głównie wizerunkowym. Słuchajcie, no nie ufamy bankom. Zobaczcie, co się dzieje w Polsce z kredytami frankowymi na przykład. Myślę, że też mamy generalnie ze względu na to, co się dzieje dzisiaj z gospodarką, z kryzysami gospodarczymi, do wszystkich instytucji finansowych nadszarpnięte zaufanie i te nastroje społeczne są raczej negatywne. Postrzegaliśmy zawsze sektor bankowy jako ten właśnie, który darzymy największym zaufaniem. No, można było nie ufać księdzu, można było nie ufać matce, ale zawsze się ufało tej pani w okienku w banku, no tak. że ona
zawsze
nas nie szuka.
Wiecie, nawet wnikło do naszego języka piękne przysłowie, powiedzenie, masz to jak w banku. No zobacz, no i wtedy masz to jak w banku, to nic,
dokładnie,
to nie ma żadnej dyskusji.
Dokładnie, to jest bardzo trafna uwaga. No i tutaj podejrzewam, że już będziesz zaraz żegnał się ze słuchaczami.
Będę.
Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak się mają szwedzcy emeryci, między innymi, i chcecie wiedzieć, co dzisiaj się wydarzyło, i powiedziałem o tym, że gdybyśmy, bo to, czym my teraz rozmawiamy, to jest tak mniej więcej 13-14 marca, a dzisiaj mamy no 27 marca, więc obiecałem, że opowiem o tym, że się bardzo dużo wydarzyło później. Jak chcecie się dowiedzieć, to już w podcaście musicie nas posłuchać.
No i let's go! Nie powiedzieliśmy o bankach w Szwajcarii generalnie w radiu, a wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz, bo proszę tu jakieś gigantyczne pożyczki, o co chodzi z tymi pożyczkami?
O chuchu chodzi. Nie, najpierw musimy wsiąść w samolot do Sztokholmu i wybrać się do Szwecji, bo musicie wiedzieć, że w Szwecji istnieje coś jak Alekta. I to jest szwedzki fundusz emerytalny i to jest taka jednostka, która dba o to, żeby Szwedzi żyli sobie na starość na dość wysokim poziomie finansowym i wypłaca im świadczenia emerytalne. I co się okazało w zeszłym roku? Alekta, czyli ten szwedzki fundusz, zrezygnował, czyli sprzedał portfel, który obejmował akcje największych szwedzkich banków, czyli Swedbank i Handelsbanken. Pozbyli się tych akcji. I zgadnijcie, co kupili. Kupili akcje amerykańskich banków, które się specjalizują w finansowaniu startupów i między innymi kupili akcje SVB. No i tutaj się zaczyna ząg, bo okazało się, że ten fundusz emerytalny na upadku SVB stracił 12 miliardów koron. I pewnie na co dzień nie wiecie, jaki jest dokładnie przelicznik korony na przykład do dolara, więc spieszę z informacją, że jest to ponad miliard dolarów amerykańskich. Prezes funduszu wyszedł na mównicę i powiedział: słuchajcie, musimy się przyznać, bo zawiedliśmy was. Porażka. I
Właśnie straciliśmy 1000 milionów właśnie, dolarów.
Właśnie straciliśmy miliard dolarów i ten prezes jak gdyby nigdy nic powiedział, słuchajcie, ale nie jest tak źle, bo osoby, które się urodziły przed rokiem 1975, to nie wpłynie na wysokość ich emerytur, to wpłynie tylko na wysokość emerytur tych, którzy się urodzili po 1975. No więc ja myślę, że gdybyśmy my właśnie dzisiaj byli Szwedami i sobie nagrywali ten po szwedzku, ciekawe jak jest przekuć w sukces po szwedzku, to możesz w międzyczasie to sprawdzić, ale wtedy zaklęlibyśmy pewnie bardzo mocno, bo okazałoby się, że nasze emerytury o jakieś 5% będą prawdopodobnie niższe przez to, że SVB upadł. I to jest, zawsze się pytasz mnie na koniec, jaki jest wniosek, jaka jest puenta z tej dzisiejszej rozmowy. No więc tu słuchajcie, jest pierwszy wniosek. Chciałbym, żebyście poczuli, jak bardzo dzisiejszy system finansowy na świecie jest ze sobą powiązany. Upada bank inwestycyjny w Stanach, a Szwedzi urodzeni po 1975 roku będą dostawali mniejszą emeryturę. Nie, raczej byśmy się tego nie spodziewali. Kolejny event. No to
ale
oczywiście...
to poczekaj sekundę.
Tak, bo ja coś czuję, że po szwedzku coś się wydarzy.
For Wandla Steel Framgång. Tak się nazywa przekuć w sług. Tak się nazywałby nasz podcast po szwedzku.
No i teraz Kamil równie dobrze mógł powiedzieć, że jestem niekompetentny, jestem brzydki i nie umiem rozmawiać. A ja nawet o tym się nie dowiedziałem, bo oficjalnie to jest po prostu przekuć w sukces po szwedzku. Natomiast już jak sobie prześledzicie wartość różnych innych dóbr inwestycyjnych, innych niż akcje, to zauważycie też bardzo dużą korelację. Złoto. Jeżeli ktoś część swoich oszczędności trzyma w złocie, no to 4% złoto podrożało w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu. Na pewno poszły w górę kryptowaluty. Ja dostawałem powiadomienia z moich aplikacji do trzymania kryptowalut, że wartość tam Bitcoina, nie, tam idzie do góry i wzrosło. Tak sobie myślę, kurczę, o co chodzi? Wchodzę i widzę, że to się zaczęło właśnie 10 marca.
Tak,
znowu te inwestycje, które no nie były czysto gotówkowe i czysto akcjowe, poszły do góry. Oczywiście rynek walutowy, czyli inne waluty w relacji do dolara zaczęły się umacniać, więc jeżeli trzymaliście jakieś swoje środki, na przykład w euro, we frankach szwajcarskich, chociażby w jenach japońskich, no to na pewno zyskaliście. No, frank szwajcarski urósł 2,3%. Pomyślcie sobie, co to jest w ogóle 2%. Inflacja mamy 20%, to o co chodzi. Natomiast największe wzrosty, najpotężniejsze ruchy ostatnimi laty to był 1% do góry. No więc to jest naprawdę sporo. No i tutaj warto jest też przejść do tego wątku właśnie tych stóp procentowych. Przewidywania co do podwyżek stóp procentowych są na rekordowo niskim poziomie. Czyli ostatni, bo Amerykanie mają na wszystko swój indeks i mają indeks ryzyka podniesienia stóp procentowych. I ten indeks jest na najniższym poziomie od roku 1987, czyli wszyscy są w Stanach generalnie przekonani, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. I to trochę potwierdza tę teorię, o której mówiłem jeszcze na antenie kampusowej, że prawdopodobnie lobby, które chciało zatrzymać te podwyżki, może związane z jakimś sektorem prywatnym, a może związane z jakimiś siłami, nie wiem, w partii na przykład republikańskiej, stwierdziły, że to musimy coś z tym zrobić i w białych rękawiczkach, po prostu napędzając jakąś być może panikę, rozpuszczając jakieś takie fake newsowe informacje, właśnie doprowadziły do tego ranu. No i tutaj grubo, moi drodzy, jest taki pan, który się nazywa Nouriel Roubini, on jest ekonomistą, który jest nazywany doktorem zagładą, bo on przewidział kryzys w 2008 roku. Więc generalnie jak on coś tweetuje, to już wszyscy no, mają ciepło.
Srają po gaciach.
Ciepło w spodniach, tak. I on powiedział coś takiego. Amerykańskie banki posiadają 620 miliardów dolarów strat. Niezrealizowanych strat, czyli takich, które kiedyś będą musiały sobie wpisać do swoich tam, wiecie, bilansów. A całkowity kapitał wszystkich banków w Stanach wynosi 2,2 biliona dolarów, czyli generalnie straty amerykańskich banków wynoszą 30% ich kapitału, czyli 1/3 pieniędzy, które mają amerykańskie banki, to jest pieniądze, których tak naprawdę one nie mają, bo kiedyś będą musiały z tych pieniędzy pokryć swoje straty. Tak? Dla mniejszych, i to jest kapitał tych największych banków, tak? JP Morgan, Citibank. Dla mniejszych banków ten wskaźnik czasami w ogóle dobija do 50%. Czyli wyobraźcie sobie, że macie pieniądze w jakimś banku, który to bank połowę pieniędzy, które ma, będzie musiał raczej prędzej niż później zwrócić ze względu na to, że no, ma właśnie te niezapisane księgowe straty. No więc to jest jakaś no, dramatyczna sytuacja. I ten właśnie Nouriel Roubini stwierdził, że jeżeli dojdzie do tego ranu na kolejne banki, no to będzie taka śmierć w ogóle sektora finansowego w USA. No i tutaj pamiętajcie o tym, że uspokojenie tej całej sytuacji przez ten sektor publiczny nastąpiło, więc no więc to było w porządku. Ale Szwajcaria, tak? Tu jest jeden z tych wątków, które sobie pozostawiliśmy na koniec.
Jeszcze bym chciał tylko powiedzieć, że albo dobra, podsumuję to dopiero później. Dobrze, bo to już właśnie mi się w głowie narodziła zupełnie inna myśl przekształcona z tamtej, więc dobrze, to kontynuujmy ze Szwajcarią. Szwajcarzy dostali, Szwajcarzy dają sobie nawzajem pożyczki, więc super, dawaj.
15 marca w środę zaczęło się zamieszanie, duże zamieszanie wokół Credit Suisse, jednego z największych banków na świecie, drugiego największego banku szwajcarskiego. Nagle duża grupa inwestorów postanowiła wycofać pieniądze z akcji banków. Było to związane z tym, że Credit Suisse też posiadał sporo funduszy zlokalizowanych w SVB i w innych tych bankach, które w Stanach Zjednoczonych właśnie zaczęły się chwiać w posadach. Akcje Credit Suisse w ciągu jednego dnia straciły 30% wartości. Tego samego dnia prawie wszystko to zostało odrobione, ale to załamanie już się zapisało w głowach inwestorów. Wycena Credit Suisse spadła poniżej 10 miliardów dolarów. Jak się zastanawiacie, czy to dużo, czy mało, w 2008 roku to było 90 miliardów dolarów. Czyli no 90% prawda, wartości ten bank stracił i to już było znowu przekroczenie tego Rubikonu, tak? W nocy szwajcarski bank centralny podjął decyzję i dokapitalizował Credit Suisse na 50 miliardów franków.
Warto wspomnieć, że szwajcarski bank centralny to jest taki NBP.
Tak, dokładnie. To jest odpowiednik w ogóle naszego NBP. No więc dołożyli tam 50 miliardów franków na załatanie tej bieżącej dziury, żeby zapewnić płynność. I to na chwilę uspokoiło sytuację, ale no to dokładnie na parę dni. No i przyszedł weekend, czyli no to były takie 17, 18, 19 marca, czyli to już niedawno. I to by się pojawiły pierwsze informacje o tym, że być może Credit Suisse zostanie przejęty przez jakiś inny bank. W głowach ludzi sytuacja nie do pomyślenia. Credit Suisse to jest jedna z tych instytucji, które są nazywane przez analityków too big to fail. Czyli to jest bank, który nie może upaść, musimy zrobić wszystko, żeby on jakby pozostał w działaniu, stąd te 50 miliardów franków do finansowania, ale rzeczywiście Financial Times w niedzielę poinformował, że ofertę kupienia Credit Suisse złożył UBS. Czyli największy jego konkurent, największy bank w Szwajcarii. No i Bloomberg zaraz potem dodał w swojej notatce prasowej, że w ogóle szwajcarskie władze rozważają nacjonalizację Credit Suisse. No i tu już domyślacie się pewnie, że tych plotek, tych informacji było za dużo. Już nie dało się tej sytuacji uratować. No i co się wydarzyło? Credit Suisse po burzliwych negocjacjach został przejęty przez UBS. No i tam się ludzie śmiali na Twitterze, że to za jednego franka szwajcarskiego się wydarzyło i tam widziałem jakieś memy, że jak masz jednego franka szwajcarskiego, to możesz kupić sobie croissanta albo przejąć drugi największy bank Szwajcarii, ale musicie wiedzieć, że to tak nie działa, bo UBS wyłożył w zasadzie od razu ciężkie miliardy franków szwajcarskich, żeby zapewnić temu Credit Suisse'owi płynność. Wyszedł prezydent Szwajcarii. No, musicie też sobie uświadomić, że Szwajcaria, takie kraje jak Liechtenstein na przykład, no to są kraje, których gospodarka stoi na sektorze bankowym. To są kraje, w których są banki, w których cały świat trzyma pieniądze. I generalnie wszystko opiera się na zaufaniu. Jeżeli zostanie nadszarpnięte zaufanie do szwajcarskich banków, to za chwilę się może okazać, że PKB Szwajcarii się skurczy o kilkadziesiąt procent, bo cały świat trzyma tam pieniądze. No więc władze bardzo mocno się angażują w to, co się dzieje w sektorze bankowym. No i prezydent Szwajcarii właśnie w specjalnym orędziu powiedział, że to przejęcie to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, że niemożliwe było uratowanie Credit Suisse i jakby swoim tym wystąpieniem no tak trochę zalegitymizował te przejęcie. No ale posiadacze w ogóle akcji Credit Suisse no są w tarapatach, no bo mówiłem o tej wycenie bankowej. W poniedziałek, tydzień temu, ja sprawdzałem poziom akcji Credit Suisse, czy inaczej kapitalizację, no to było już 8 miliardów dolarów, więc tych 90 to już w ogóle nie zostało 10, tylko 8. Więc no z kont inwestorów to z dnia na dzień wyparowały no miliardy złotych, miliardy czy tam dolarów. Nowojorska kancelaria prawna The Rose and Law Firm złożyła pozew zbiorowy na Szwajcarię jako kraj i banki szwajcarskie, bo okazało się, że analitycy Credit Suisse przez lata skutecznie fałszowali sprawozdania finansowe. I w momencie, kiedy
tak jest.
Rząd szwajcarski trochę odsłonił karty i musiał się przyznać do tego, jak, no bo wiecie, to z tym przejęciem było tak, że ludzie się pytali, czy dziennikarze się pytali, no a dlaczego nie można było jeszcze ich dokapitalizować, dlaczego te Credit Suisse musiało zostać przejęte. No i się wymsknęło trochę szwajcarskim urzędnikom, że w samym Credit Suisse przez lata dochodziło do różnych nieprawidłowości, złego zarządzania i fałszowania dokumentów finansowych, czyli udawano, że sytuacja finansowa Credit Suisse jest super, a była coraz gorsza, no i w związku z tym zatajaniem tych informacji i wprowadzaniem w błąd inwestorów, tak, czyli nierzetelnym informowaniem przed zakupem na przykład akcji, właśnie te pozwy zbiorowe zaczynają spływać. Więc przechodząc, moi drodzy, do puenty. Może przemknął wam tydzień temu, dwa, trzy tygodnie temu, umknęły wam informacje o największym kryzysie w branży finansowej, prawdopodobnie od 2008 roku. To po pierwsze. No, mam nadzieję, że trochę wam tutaj uświadomiliśmy z Kamilem, jak bardzo to są naczynia połączone, bo mówiliśmy o Stanach, zaraz potem przeszliśmy do Szwecji, mówiliśmy o Polsce i skończyliśmy w Szwajcarii. I to są tylko wybrane historie, bo my moglibyśmy ten odcinek poświęcić na jakby 4 godziny na to, żeby opowiedzieć, w jakim kraju co się złego wydarzyło, bo te skutki były wszędzie odczuwalne. I ja już trochę zamykając to, co dzisiaj mam wam do powiedzenia, uważam, że sektor bankowy nie odbuduje prawdopodobnie już tego zaufania, które miał kiedyś. My dzisiaj korzystamy już coraz częściej z różnego rodzaju fintechów. Nie musimy mieć przecież konta w banku, żeby robić przelewy, dostawać wynagrodzenie. Wystarczy mieć przecież tak naprawdę na przykład, nie wiem, Revoluta, który swoją drogą ma bank na Litwie, ale to dlatego, że się dostosowuje do przepisów. Gdyby nie musiał, to by nie miał, umówmy się. I dzisiaj moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek z branży finansowej, ekonomicznej tego słucha, to mi się wydaje, że banki mają jeden bardzo duży as w rękawie i to jest as związany z potwierdzaniem tożsamości ludzi, którzy mają w nim konta. No przecież każdy musiał sposób, tak, pokazać swój dowód osobisty przy zakładaniu konta w banku. Banki wiedzą w sumie, gdzie my mieszkamy. Banki w sumie wiedzą, jaki jest nasz PESEL. No umówmy się, że banki są dobre, no bo z siłą rzeczy muszą być dobre, w weryfikowaniu naszej tożsamości i być może jakieś tematy cyber security, być może jakieś tematy związane z cyfryzacją różnych usług publicznych, to jest to, co banki mogą zrobić, czyli mogą stać się taką instytucją trochę od authentication, nie wiem jak to ładnie można po polsku powiedzieć, od autentyzacji, od potwierdzania naszej tożsamości po prostu. Zresztą polski sektor bankowy, zauważcie, w to wszedł, bo przecież mamy profil zaufany, który możemy sobie założyć przez bank. I jest to,
który jest jedną z najlepszych rzeczy, które weszły w Polsce od 5 lat, wydaje mi się.
No zresztą tak, no, zresztą ja korzystam, prawda, że ten profil zaufany mam po prostu przez swój bank i wiele z was sobie myśli, no tak, no przecież profil zaufany przez bank i właśnie o to mi chodzi, że dzisiaj w czasach, kiedy Midjourney generuje zdjęcie Hitlera z Obamą albo Putina z, nie wiem, z Merkel zasadzającą drzewo na plaży wspólnie i wygląda to po prostu tak, że nikt się nie skapnie, że to jest jakby fake, no to dzisiaj jakby ta kwestia właśnie potwierdzania naszej tożsamości może być przez nich wykorzystana, ale co się wydarzy, to kochani zobaczymy i pamiętajcie, co pamiętajcie, że bank run to jest wbrew pozorom dzisiaj poważna sprawa, chociaż z drugiej strony można słuchajcie, doprowadzić do bankructwa banku na Twitterku, także...
ja właśnie chciałem w ten sposób to raczej podsumować, słuchajcie... Chcę tylko zauważyć, żebyście. Chcę, żebyście zauważyli, jak bardzo delikatne są na tym etapie te rynki. W ogóle rynki finansowe, jak delikatne są banki na tym etapie. Jak mamy odbudować zaufanie do banków, skoro jeden tweet może pogrążyć całą instytucję, a nie tylko jedną instytucję, ale jednocześnie pociągnąć za sobą pół świata praktycznie i doprowadzić do kryzysu finansowego. Wyobraźcie sobie sytuację, w której to następuje zmasowany atak nie na banki, nie, na Twittera. I następuje zmasowany atak na Twittera, gdzie przejęte zostaje konto Elona Muska, przejęte zostaje konto najważniejszych inwestorów w Stanach Zjednoczonych i rzucamy wszędzie tweety, że ja właśnie wyjąłem wszystkie swoje środki z tego i z tego banku, dlatego że to i to zmyślamy jak dowolny powód, który możemy podać. I idziemy kolejnymi trzema kontami, które skakowaliśmy dokładnie w tę samą stronę. Nie musimy nic zmieniać. I co robimy? Powodujemy gigantyczny kryzys. Jeśli wybierzemy dobry bank, wybierzemy dobry punkt ataku, wywołujemy kryzys finansowy światowy praktycznie. Mhm. To jest przerażające. Absolutnie. Uważam, że to jest naprawdę przerażające i że media społecznościowe, które z dnia na dzień, nie wiem czy wiesz, ale całkiem niedawno został zhakowany kanał Linus Tech Tips. Nie wiem czy kojarzysz.
To nie, to opowiedz.
No nie, ciekawe. No takie technologiczne pierdoły na YouTubie, które wpadają. Został zhakowany, przejęte zostało jego konto i błyskawicznie pojawiały się fejkowe live'y, w których to Elon Musk zachęcał do kupowania kryptowalut. I to był cel ataku, nic więcej. I do skamu, bo tam link prowadził do tego, żebyś ty przelał swojego bitcoina i dostaniesz dwa w zamian. No i to był ten skam. Ale wyobraźcie sobie skam, który ma dużo większą siłę i dużo większy impact, który nie jest jedynie chęcią zarobku, a chęcią takiego mediospołecznościowego ataku terrorystycznego. Bo można tak to nazwać. Bo wtedy wywołujemy naprawdę tąpnięcie. Zobaczcie, jako dwa tweety, które przytoczyliśmy, dzisiaj miały tak dużą falę uderzeniową, że doszły, no. że przeszły praktycznie przez cały świat. Byliśmy na granicy. Co by było, gdyby to były ważniejsze instytucje? Co by było, gdyby to był faktycznie wycelowany atak w konkretne miejsce, w konkretny punkt? Zmasowana tak kilku kont, które przejęliśmy już nawet rok temu, no nie wiem, cokolwiek. Czy moglibyśmy w ten sposób, jako ludzie, którzy gdzieś tam nie podoba nam się sytuacja na świecie albo przeciwnicy kapitalizmu, doprowadzić do jego upadku? Wydaje mi się, że tak i boję się tego, że może to nastąpić w pewnym momencie.
Tak, no to jest zawsze samospełniająca się przepowiednia, tak? Czyli jest wszystko okej, ale ludzie, którzy są ogarnięci paniką, tym, co robią, doprowadzają do tego upadku, nie? Czyli...
Przypominam, że tym razem nie była panika owieczek, ludzi, którzy wiadomo, łatwo wpadają w panikę, szczególnie w otoczeniu znajomych i rodziny. To byli startupowcy, którzy po prostu chcieli być bezpieczni, nic więcej. Którzy, no wiadomo, mają jakieś doświadczenie z biznesem, wiedzą jak nie wpadać w panikę bardzo szybko, a jednak.
Tak, cudownie. Swoją drogą, jak tak opowiadałeś o tym kanale technologicznym, sobie pomyślałem, że słuchajcie, są ludzie, i to jest ich pewnie masa, którzy sobie przeglądają internet, widzą promocja, przelej nam jednego bitcoina, a my tobie przelejemy dwa. I taki człowiek sobie myśli, o, ale fajne, będę miał dwa bitcoiny zamiast jednego, super, gdzie mam wpisać swoje dane? No, to jest kurczę, to jest dla mnie niepojęte.
I nie powiedziałem jeszcze, bo faktycznie z Linus Tech Tips, kanałem, który został zhakowany w zeszłym tygodniu, historia jest taka, że Linus wyraźnie opowiedział, gdzie są dziury w zabezpieczeniach YouTube'a i innych mediów społecznościowych i jak dużo ich jest jednocześnie, jak bardzo łatwo można przejść na przykład obok po prostu jak to się ładnie nazywa, dwustopniowej weryfikacji.
A, dwuetapowej. Mhm.
Dwuetapowej weryfikacji. Jak łatwo można przejść obok i w ogóle jak właściciel oprogramowania może po prostu ominąć to całkowicie, w ogóle wywalić to do śmieci i nie ten, po prostu skopiować naszą przeglądarkę, nic więcej. Jak łatwo jest teraz dzisiaj dokonać takich ataków i jednocześnie też rozwój sztucznej inteligencji, o której mówiliśmy bardzo niedawno, to wszystko wieści mi, naprawdę, może przesadzam, ale wątpię, ale ja tutaj czuję nosem koniec kapitalizmu, kochani. Zobaczycie. Ja wieszczę koniec kapitalizmu. Zbyt dużo czynników jest, żeby aktualny system miał rację bytu. I to jest ta kwestia. Nie wiem, co będzie następne, nie wiem, czy będzie lepsze, ale na pewno się to zmieni.
Jesteś tylko osobą numer miliard, która wieszczy, że kapitalizm się skończy. No dobrze, to ja w ogóle lubię jakby rywalizację i zakłady, bo wtedy z emocjami coś śledzę, jak się coś założyłem, więc ja się zakładam, że kapitalizm nie upadnie, bo...
Ale przez ile? Przez ile nie upadnie? Hej!
A, no to czy jakiś horyzont czasowy sobie musimy. No to no, ja dokładnie. Będę chciał jak najkrótszy, to jak najdłuższy, wiadomo. Nie, no zobaczymy. Ja myślę, że no to jest trochę tak, co o tym, o czym mówił Kuba Wiech u nas ostatnio. No, że generalnie doświadczenie pokazuje, że jakieś systemy inne niż kapitalizm średnio się sprawdzały do tej pory, więc trzeba wymyślić jakiś zupełnie nowy, bo wyciągnięcie z szuflady jakiegoś, który już był, no to może się nie powieść, ale ja będę, drodzy słuchacze, śledził to z bardzo dużą niecierpliwością. Może powinniśmy przypomnieć ogłoszenie, które gdzieś tam w social mediach wrzucamy na swoje profile, że w ogóle od jakiegoś już niekrótkiego czasu, ale wszystkie odcinki nasze z gośćmi wrzucamy w formie wideokastu. Więc to jest może dla was jakaś dodatkowa fajna rzecz, że na YouTubie i na Spotify'u, jak odpalicie odcinki z gośćmi, czyli odcinek już jest jeden z Ewą Wójcik, i też kroi się i przygotowuje się odcinek z Kubą Wiechem, to będziecie
nie, no
mogli...
już jest odcinek z Kubą Wiechem.
Jest, zaupdate'owany, to wspaniale, to się bardzo cieszę.
Zaupdate'owany już jest na kanale.
To będziecie mogli nas nie tylko posłuchać, ale też nas pooglądać. Znaczy głównie pewnie chodzi o gości, żeby ich widzieć i to jest też bardzo fajna sprawa. Mamy słuchajcie, gości przygotowanych na najbliższe tygodnie, totalnie sztosowych, więc ja się też cieszę, że się rozwinęliśmy w tym kierunku. Dajcie znać, czy to jest, no, czy to dla was jakby wzbogaca doświadczenie. Mam nadzieję, że tak.
No i super, tak właśnie kończymy dzisiejszy odcinek taką apokaliptyczną wersją rzeczywistości, w której już niedługo się znajdziemy, a wy trzymajcie się zdrowo i wydawajcie pieniądze.
Wspaniale. Ja, jak mówisz apokalipsa, to pamiętam taki sketch kabaretowy, żeby liczyć cztery jeźdźce apokalipsy. Jak padało słowo apokalipsa, to jeden z nich mówił taki całą ziemię i zaczynał to taki koniec świata. Nie, oni mówili, poczekaj, jeszcze nie teraz. Więc nie, no słuchajcie, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. I z tym was, drodzy słuchacze, zostawiam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
To mi się podoba. Pa, pa.